Podejrzewam, że wielu wśród nas jest takich osób, które modlą się, weszły w modlitwę, w ogień modlitwy i w życie w Duchu Świętym Jezusa Chrystusa z powodów jak najbardziej rodzinnych czy osobistych. Dlatego, że doświadczyło we własnej rodzinie pewnego rozłamu, ataku, sił ciemności, nawet złych duchów. To jest takie paradoksalne, że czasem zło, cierpienie, ciemność wysługuje się nawróceniu człowieka. I im bardziej wchodzę w życie Ducha Świętego, spodziewam się, że będzie lepiej w domu, że coś się poprawi, że moje relacje z najbliższymi osobami się jakoś uporządkują, a jest wręcz odwrotnie. Jeszcze bardziej pogłębia się jakiś rozłam, rozdźwięk. Zaczynamy się zastanawiać, czy dobrze się modlimy, czy to jest właściwy efekt, czy może coś zaniedbaliśmy, może jesteśmy nie w porządku wobec Pana Boga. Może jest coś ukrytego w nas, ale to nie jest ten problem. Gerhard Lochwin, taki egzegeta niemiecki, powiedział, że praktykowanie przekazania miłości bliźniego dotyczy przede wszystkim tych osób, które są naprawdę bliskie. Bliskie mi, w sensie nie tylko nawet geometrycznym, ale i emocjonalnym. Żyję z nimi. Żyję pod jednym dachem, w tej samej wspólnocie, w tej samej rodzinie, w tym samym domu. I nagle dzieje się coś takiego, o czym Jezus proroczo powiedział w Ewangelii Świętego Łukasza w 12 rozdziale. Posłuchajcie, on powiedział to do swoich uczniów, to też jest bardzo istotne, że nie powiedział do jakichś tam ludzi przygodnych, tylko do swoich uczniów, do swoich bliskich uczniów, z którymi praktykował miłość bliźniego, przekazanie miłości bliźniego. On mówi, przyszedłem rzucić ogień na ziemię, jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć. Doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, syn przeciw ojcu. Matka przeciw córce, córka przeciw matce, teściowa przeciw synowej, synowa przeciw teściowej. Rozłam. Mogą budzić zdziwienie takie słowa, bo przecież oznaką obecności Ducha Świętego jest pokój. A on mówi, nie przyszedłem przynieść pokój. Jest i zły pokój, i dobry pokój. I jest tak zwany święty spokój w cudzysłowie, kiedy ktoś chce mieć ze wszystkim święty spokój. Chyba nie jest to jednak święty spokój. Ale jest też zdrowy niepokój. Jest też znak, że dzieje się coś właściwie dobrego. Chociaż efekt jest taki, że jest rozłam. Ja myślę, że niektórzy z nas doświadczają tego nawet w rodzinie i że było to nawet pomocne w ich pogłębieniu życia duchowego, a z drugiej strony korelatywnie sprawiało coraz głębszy rozdźwięk. I człowiek się zastanawia, czy dalej się modlić. Ależ tak. Dlaczego rozłam? Greckie słowo diamerisma, które tutaj zostało użyte, oznacza rozłam, waśni, nawet kłótnie, poróżnienie się. Przyszedłem przynieść kłótnie na ziemię. Wyobrażam sobie zdziwienie uczniów, kiedy słyszeli to słowo. Dlaczego Jezus mówi, że to właśnie z powodu jakiegoś ognia dwoje stanie przeciw trojgu i to w rodzinie? Bo mówi, przyszedłem rzucić ogień na ziemię. Nawet ojciec przeciw synowi, nawet matka przeciw córce, brat i siostra przeciw sobie, mąż i żona, teściowa, synowa i na odwrót. On jednak zapowiada rozłam, którego przyczyną jest ogień. Ten ogień to jeden z atrybutów Ducha Świętego. Wiemy, że Duch Święty występuje w różnych atrybutach w Piśmie Świętym, jako oliwa, woda, ale też jako ogień. W tym znaczeniu, że ogień oczyszcza, daje ciepło, daje gorliwość. I takie działanie Ducha Świętego też widzimy w swoim życiu. Każdy pamięta też, że w dzień zesłania Ducha Świętego nad głowami apostołów ukazały się ogniste języki. Ogień jest symbolem i oznaką Ducha Świętego. Duch Święty ma wiele symboli w Biblii. Kiedy więc doświadczasz w sobie obecności tego ognia, ognia Ducha Świętego, nie możesz się dziwić, że może nastąpić w najbliższych relacjach rozłam. Bo niekiedy jest to nieuchronną koniecznością. I na odwrót, może się zdarzyć, że czyjeś zupełne odejście od Boga, najbliższej osoby z mojej rodziny, powoduje moje pogłębione życie z Bogiem. Często się nad tym zastanawiałem dawniej, dlaczego tak jest. Ale po prostu myślę, że nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, jak w wielkim niebezpieczeństwie żyje człowiek na ziemi i jak bardzo potrzebujemy zbawienia w Jezusie Chrystusie. I dlatego czasami nawet dochodzi do opętań albo do wielkich odejść, odstępstw od Boga w naszych rodzinach, żebyśmy mogli zobaczyć, co się dzieje, kiedy życie ktoś prowadzi bez Boga. Z kolei nas to popycha właśnie w ramiona Ducha Świętego. Ale i bywa odwrotnie, że moje zwrócenie się do Boga powoduje, że czasem najbliższa osoba, przyjaciele nawet odwracają się ode mnie, stają się wrogami, nienawidzą mnie. Nie możemy wtedy myśleć, że coś złego się dzieje. I trzeba wytrwać w tym ogniu, ogniu Jego obecności, ogniu Ducha Świętego. Kiedy więc On zstępuje na ciebie, Duch Święty, poprzez twoje zaangażowane życie z Bogiem, w postaci nawet tych języków ognistych, i kiedy twój język będzie ogniście mówił o Jezusie prawdę, ogniście się modlił, może się zdarzyć, że cię nawet w domu wezmą na języki. I jedno drugiemu będzie pomagać, chociaż to się wydaje dziwne. Ale zanim dojdzie do tego, że ja doznam rozłamu nawet w najbliższych odniesieniach do ludzi mi bardzo bliskich z powodu obecności ognia Ducha Świętego w moim życiu, ten Duch Święty, ten ogień, najpierw dokonuje rozłamu we mnie samym, w moim wnętrzu. Co się rozłamie we mnie? To zrośnięcie z grzechem. Nagle doznasz objawienia, rewelacji swojego wnętrza. Jakbyś podzielił się na człowieka, który będzie z jednej strony tęsknił za Bogiem, ogniście, a z drugiej strony będzie go rzucało w ogień nawet najgorszych pożądań i grzechów. Jest taki etap oczyszczenia człowieka przez Ducha Świętego, kiedy człowiek jest rozerwany i w jedną, i w drugą stronę, doznaje rozłamu. I ten Duch Święty, ogień, wypala we mnie wtedy ze wstydem wszelkie przywiązanie do grzechu. Wiemy, że pierwszym dziełem Ducha Świętego z trzech, które dokonują się, jest przekonać świat o grzechu, później o sprawiedliwości, dopiero o sądzie. Przekonać świat o grzechu, przekonać również o powadze grzechu, o niebezpieczeństwie i o tym, jak grzech jest straszny, jak wielkim cierpieniem i nieszczęściem jest grzech. Ten Duch Święty nauczy cię ducha żaru miłości do Boga i żaru nienawiści do grzechu. Tyle bowiem jest we mnie miłości do Boga, ile jest we mnie nienawiści do grzechu. Zaczniesz pokonywać wstyd. Zaczniesz być szczery jak złoto w wyznawaniu swoich grzechów. On usunie wszelkie zakłamanie, wypali wszystko, co jest w tobie jeszcze nieboże. Zaczniesz go wyznawać, te swoje winy, nieprawości, nawet zanim one staną się wydarzeniem. Nauczy cię Duch Święty usuwać z wnętrza każdy grzech, zanim on zapuści korzenie. Nauczy cię unicestwiać w sobie nasiona złego. Ledwie rysujące się pokusy już bezwzględnie będziesz usuwać z wnętrza na spowiedzi. Gdyż ogień miłości wszystko rozświetli w tobie i nic nie będzie w tobie zatajonego. Ta przejrzystość, którą uzyskasz dzięki obecności Ducha Świętego w sobie, ona też rozbłyśnie na zewnątrz. Także człowiek otrzymuje taki dar rozeznawania relacji, przyjaźni. Kto jest jego prawdziwym przyjacielem, a kto nie? Może się okazać, że wielu dotychczasowych twoich przyjaciół, nawet bliskich osób, nie tylko się odwróci od ciebie, ale ty zauważysz, że te osoby nie mają tej szczerości, nie mają Boga. I relacja z nimi jest tak naprawdę wykorzystywaniem ciebie albo jest jakimś pasożytnictwem. Jest zła, jest toksyczna, jest chora i że trzeba ją zerwać. Rozłam, który się dokonał w tobie i to oczyszczenie nagle się przeniesie na zewnątrz. Ogień miłości wszystko rozświetli. Nic nie będzie zatajonego. I właśnie wtedy, gdy staniesz się szczery wobec Boga, jak to powiedziałem, jak złoto, bo tylko o złocie mówi się, że jest szczere, inni też, widząc twoją przemianę, nie będą mogli cię znieść. O tym mówi list do Hebrajczyków, którego fragmenty wczoraj czytaliśmy, w 12 rozdziale, od wiersza 1 do 2. Mówi autor tak. I my zatem, mając dookoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, patrzmy na Jezusa. Zastanawiajcie się nad tym, mówi autor, który ze strony grzeszników taką wielką wycierpiał wrogość przeciw sobie, rozłam, abyście nie ustawali złamani na duchu. Jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi, walcząc przeciw grzechowi. Zastanawiajcie się nad tym, że Jezus, który był Zbawcą, jest Zbawcą, który przyniósł Ducha Świętego nam, miłość Bożą, zbawienie, otrzymał taką wielką nawałę nienawiści. I dlatego jeśli ja wchodzę w tego Ducha Jezusa, w Ducha Świętego, ja się nie mogę dziwić, że dokonuje się obok mnie rozłam, że nawet doznaję pewnego sprzeciwu, nawet wrogości od niektórych osób. Że są ludzie, którzy nawet nie wiedzą, dlaczego nie mogą znieść mojej obecności. Bo i tak było z Jezusem. Podobnie i będzie i z tobą, jak z Nim. Bo został znienawidzony z tego powodu, że był najczystszą miłością do Boga. I ty, jeśli dojdziesz do tego momentu, że odrzuciwszy wszelki grzech, czyli po dokonaniu się tego etapu rozłamu wewnętrznego, wejdziesz w taką szczerość jak złoto, w szczerą miłość do Boga, zostaniesz otoczony nienawiścią tych, którzy siedzą w ciemności. Nienawiścią grzeszników, mówi list do Hebrajczyków. Tak tutaj to zaznaczył. Ze strony grzeszników, zastanawiajcie się nad tym, który ze strony grzeszników taką wielką wycierpiał wrogość przeciw sobie. O jakich tu grzesznikach jest mowa? Bo przecież Jakub mówi w 3 rozdziale, w 2 wierszu, wszyscy bowiem często upadamy. Księga Przysłów mówi w 24 rozdziale, bodajże w 16 wierszu, że sprawiedliwy 7 razy na dzień upada i wstaje. Upaść to jest naprawdę upaść, to jest zgrzeszyć, ale on wstaje. Więc o jakich tu grzeszników jest mowa? Są grzesznicy, którzy upadają i nienawidzą swoich upadków i wstają. I są tacy, którzy leżą w swoich grzechach i w ogóle nie chcą wstać i uwielbiają ten stan. Kogo ma na myśli Jakub? Myślę, że przede wszystkim tych drugich. Ponieważ w tobie mogą zobaczyć to, czego nie mogą osiągnąć w sobie, a to budzi nienawiść. Może się pojawić zazdrość, może się pojawić nienawiść, może się pojawić lęk, ironia, zazdrość, wściekłość, pragnienie upokorzenia cię, osądy, obmowy, wynajdywanie w tobie wszelkich wad, kpina, choćby najmniejszego powodu, by cię oskarżyć. Zaczną cię atakować, nawet może najbliżsi. To jest wielkim utrapieniem, udręką. Kiedy od ludzi, od których najmniej byś się spodziewał ataku, otrzymujesz cierpienie. I to dlatego, że na przykład się za nich modlisz i w ogóle się modlisz i w ogóle wchodzisz w miłość Bożą. U proroka Zachariasza w 13 rozdziale czytamy takie słowa, które mówią też o Jezusie, ale też o wszystkich, którzy żyją w duchu Jezusa. A gdy ktoś zapyta go, cóż to za rany masz na twoim ciele, wówczas odpowie, tak mnie pobito w domu moich najmilszych. W domu moich najmilszych? A tak. Więc może będą i tacy, którzy będą cię podziwiać i szanować, ale będą się bali innych i ze strachu przed opinią zamiast cię bronić zdradzą cię. I tylko dlatego, że się modlisz. I tylko dlatego, że może modlisz się też za nich. Jest taki efekt, którego doświadczałem już od początku mojego kapłaństwa. Był dla mnie on bardzo trudny, bo przez wiele lat nikt mi nie mógł wyjaśnić, co się naprawdę dzieje. Jeśli modliłem się za jakąś osobę, która była w konkretnych ciemnościach, w konkretnych grzechach uwikłana, to często atakowały mnie jej pokusy. Mało tego, że ta osoba przestawała mnie lubić albo zaczynała mnie nawet nienawidzić, niszczyć, albo czuwała wrogość do mnie, to jeszcze musiałem znosić jej pokusy. To też wam może towarzyszyć. Wtedy też nie wolno się przerazić, że coś złego się z nami dzieje. Może się zdarzyć nawet tak, że możemy upadać w grzechy podobne, które są dziełem ludzi, za których się modlimy. Ale sprawiedliwy upadnie i wstanie. Cokolwiek się dzieje w twoim życiu z powodu twojej modlitwy, niech cię nie załamie. Tak jak mówi list do Hebrajczyków, jeszcze nie opieraliśmy się aż do przelewu krwi z powodu grzechu, walki z grzechem. Więc mogą się pojawić takie osoby, które może nawet będą cię lubić, ale będą się bali ci pomóc. Modlitwa sprawia, że często człowiek doznaje, im głębsza ona jest, dużej samotności i rozłamu. Takie doświadczenie na przykład dokonało się w życiu proroka Jeremiasza, który w ogniu miłości Boga upominał króla Sedecjasza i całą Jerozolimę przed zagrożeniem i prosił ich o nawrócenie i modlił się za nich, ale im więcej się modlił za nich i bardziej upominał, tym z większą nienawiścią i wrogością się spotykał, co powodowało jego gorycz, ból niewymowny, ale nie przestał, nie załamał się w tym wszystkim. Jednak dygnitarze z dworu króla Sedecjasza ukryli spisek przeciwko Jeremiaszowi i udali się do króla. Posłuchajcie tego fragmentu, przeczytam go. On mówi o wyjątkowym upodleniu, jakie doznał z tego powodu, że się modlił za swoich najbliższych i upominał ich proroczo, ale nie w taki sposób, jak ktoś upomina po to, żeby mieć efekt triumfowania nad inną osobą. To jest neurotyczne, to jest chore. Upomina się zawsze z dołu, nie z góry. Upomina się zawsze z miłością, a nie z triumfowaniem. Jeśli już w ogóle się upomina. To jest Księga Jeremiasza, 38 rozdział, od wiersza pierwszego czytam. Szefatiasz, syn Matana, jeden z dygnitarzy, Godoliasz, syn Paszchura, Jukal, syn Szelemiasza i Paszchur, syn Malkisza, usłyszeli słowa, które Jeremiasz mówił do całego ludu. To mówi Pan. Kto pozostanie w tym mieście, umrze od miecza, głodu i zarazy. Kto zaś przejdzie do Chaldejczyków, pozostanie przy życiu. Jako zdobycz będzie miał swoje własne życie i utrzyma je. To mówi Pan. Miasto to zostanie nieuchronnie wydane w ręce wojska króla babilońskiego, który je zdobędzie. Suma grzechów królów judzkich, jak i całej Jerozolimy, już była tak wielka, że nie można już było uniknąć konsekwencji. Że nawet skrucha Jozjasza i nawrócenie, reforma religijna Jozjasza w 622 roku nic już nie dała. Jest taka suma grzechu, która już nie może być usunięta, że tak powiem. A musimy pamiętać, że są to czasy jeszcze przed zbawieniem Jezusa, przed przyjściem Mesjasza. i konsekwencje grzechów od razu się przerzucały na ludzi. Dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację, bo zawsze można się uczyć do Jezusa i można uniknąć tego przekleństwa, konsekwencji grzechów moich i mojej rodziny, czy nawet całego narodu. Jak mówi list do Galatów, 3 rozdział 13b, że Jezus w sobie zniszczył wszelkie przekleństwo i ten, kto żyje pełnią Jezusa Chrystusa, pełnią życia w Jezusie Chrystusie, unika przekleństwa. Ale nie wszyscy żyją pełnią życia Jezusa Chrystusa. Niektórym się wydaje, że żyje pełnią. Inni w ogóle nie żyją pełnią. Wtedy konsekwencje mogą ich porażać. Więc była taka sytuacja już w Jerozolimie, której się już nie dało uniknąć, dlatego Jeremiasz powiedział, ostatnia wasza szansa to się poddać Chaldejczykom i Nabuchodonozorowi. Bo już nie da się uniknąć tego. I nikt go nie chciał słuchać. Nawet przywódcy powiedzieli do króla tak, niech umrze ten człowiek, bo naprawdę obezwładnia on ręce żołnierzy, którzy pozostali w tym mieście i ręce całego ludu, gdy mówi do nich podobne słowa. Człowiek ten nie szuka przecież pomyślności dla tego ludu, lecz nieszczęścia. Zupełnie opacznie go rozumieją. Król Sedecjasz odrzekł, oto jest w waszych rękach. I to jest człowiek, który nawet szanował Jeremiasza, nawet go lubił, słuchał go, ale bał się innych ludzi, bał się opinii. Nie mógł bowiem król nic uczynić przeciw nim. Wzięli więc Jeremiasza i wtrącili go. I teraz gdzie go wtrącili? Spuszczając go na linach, wtrącili go do cysterny Malkiasza, syna królewskiego, która znajdowała się na dziedzińcu wartowni. Wielki dół wykopany w kamiennej skale wypełniony był zwykle wodą, ale w czasach oblężenia niebezpiecznych było tam już na dnie tylko błoto. Nie było w cysternie wody, lecz błoto. Zanurzył się więc Jeremiasz w błocie. Odczytajcie ten tekst też nie dosłownie, tylko metaforycznie. Bo co to znaczy kogoś obrzucić błotem? Nawet w języku polskim znaczy to oskarżyć go niesłusznie. Obrzucić go najgorszymi inwektywami, oskarżeniami, posądzeniami. Więc on nie tylko materialnie był w tym błocie, ale też był obrzucony błotem. I tekst mówi dalej tak, że kiedy Jeremiasz zanurzył się w tym błocie, usłyszał o tym Kuszyta, Etiopczyk, Ebedmelek, był sługą królewskim, człowiek ciemnoskóry, jeden z dworzan królu domu królewskiego, że wrzucono Jeremiasza do cysterny. Król przebywał właśnie w bramie Beniamina. Wyszedł z domu królewskiego i rzekł do króla tak, panie, mój królu, źle zrobili ci ludzie, tak postępując z prorokiem Jeremiaszem, rzucając go do cysterny. Przecież umrze z głodu w tym miejscu, zwłaszcza, że nie ma już chleba w mieście. Rozkazał król Kuszycie Ebedmelekowi, weź sobie stąd 3 ludzi i wyciągnij proroka Jeremiasza z cysterny, zanim umrze. Ebedmelek zabrał ludzi ze sobą, poszedł do domu królewskiego, do szatni zapasowej, wziął stamtąd podartą odzież, znoszone szaty, spuścił je na linach Jeremiaszowi na dno cysterny i rzekł Ebedmelek do Jeremiasza, podłóż sobie tą podartą odzież pod pachy swoich ramion, pod liny, a ja cię wyciągnę. I Jeremiasz uczynił to. Wydobyli więc Jeremiasza na linach, wyciągnęli z cysterny i przebywał Jeremiasz w wartowni na dziedzińcu. Zobaczcie, 4 wrogów przeciwko 3. 3 mu pomogło razem z Ebedmelokiem, to w sumie i 4, ale 4 go wrzuciło do cysterny. Rozłam. Dlaczego? Bo był prorokiem. Rozłam. Dlaczego? Bo miał ogień Ducha Świętego. Oskarżenia. Dlaczego? Bo prosił o usprawiedliwienie. Sprzeciw sił ciemności. Król Sedecjasz nawet lubił Jeremiasza, jak powiedział, ale nacisk tych dygnitarzy wymusił na nim uwięzienie proroka i wrzucenie go do cysterny pełnej błota. Upokarzająca kara. Obrzucenie błotem. To jest coś, czego możesz ty też doświadczać i tylko dlatego, że modlisz się za innych. Ale nie dziw się temu. Ten ogień musi być. I on zamiast cię niszczyć, jeszcze będzie wzmagał twoją pogłębioną miłość do Jezusa. Bo udręka wysługuje się świętości. I nawet taki ból, którego doświadczasz, kiedy widzisz, że najbliższe ci osoby w twoim otoczeniu, za które modlisz się z miłością, zaczynają cię nienawidzieć, może ci raczej służyć niż przeszkadzać. Nie przestań się wtedy modlić. Nie załam się w tym. Nie przestań wtedy gorliwie się modlić nawet za tych, którzy cię gorliwie niszczą. W najbliższym otoczeniu. I nie dziw się temu znakowi. To jest znak, że dzieje się z tobą jak najlepiej, bo jest sprzeciw. Jeremiasz prorokował ogniście, bo miał w sobie ogień Ducha Świętego, więc elita Jerozolimy znienawidziła go. I to elita, i znowu to jest dziwne, religijnych i politycznych przywódców. Błotem obrzuca się tych, którzy są w ogniu ducha oczyszczeni na czyste złoto. Mówi bowiem pismo u Zachariasza w 13 rozdziale w 9 wierszu. I tę trzecią część przeprowadzę przez ogień, oczyszczę ją, jak oczyszcza się srebro i wypróbuję, jak się złoto próbuje. I wzywać będzie mego imienia, a ja wysłucham. Oczyszczać tak, jak się srebro czy złoto oczyszcza. A w czym się oczyszcza złoto? W ogniu. Tak, Bóg wysłuchał i zobaczył poniżenie Jeremiasza i dlatego natchnął sługę królewskiego, Etiopa Ebed-Meleka, a ten nakłonił króla do wypuszczenia Jeremiasza w tajemnicy. Z jednej strony będą cię atakowały siły ciemności, z drugiej strony Bóg będzie posyłał ludzi, którzy będą dla ciebie wsparciem, pocieszeniem, umocnieniem. Może się pojawią tylko na chwilę, jak anioł, żeby tylko wykonać swoją misję i zniknąć. Wziął więc trzech ludzi Ebed-Melek, poszedł do cysterny, w której Jeremiasz głodował i wdychał ten fetor zgniłego błota. W rogu było czterech, Szefatiasz, Godoliasz, Jukal, Paszur. Bóg posłał również czterech, którzy wyciągnęli z dołu Jeremiasza. To też należy rozumieć metaforycznie, bo co to znaczy, że ktoś przeżywa dół? Mówi się, mam doła. O, to jest właśnie coś takiego. Efekt nienawiści na przykład najbliższego otoczenia. Niszczenia ciebie i to z tego powodu, powtarzam, że modlisz się za nich. Nie zawsze trzech jest przeciw dwom, jak mówi Jezus. Czasem czterech przeciw czterem. Ale trzeba zwrócić uwagę, w jaki sposób Ebed-Melek pomógł Jeremiaszowi. Wydaje się być to zwykłą pomocą. Zrzucił szmaty, on sobie podłożył pod pachy i wyciągnął go na linach. To jest tajemnica. Zanim go wyciągnął z tego dołu błota w cysternie, poszedł, przyniósł te szmaty, podartą odzież, żeby mu ulżyć, żeby go liny nie wpijały mu się w ciało, żeby nie zadawały mu bólu. Taki mały gest współczucia, dobroci, wyrozumiałości, jak to się mówi, ręka podana w trudnym momencie. Ale to jest nie tylko dowód czułej troski człowieka, który dba o proroka Bożego. To jest również sekret Biblii, których jest pełno w tej świętej księdze. Otóż szmaty i podarta odzież, którą Ebed-Melek zabrał, jak mówi tekst tłumaczony, z szatni zapasowej, tak naprawdę w oryginalnym tekście jest mowa, że wziął te rzeczy z miejsca znajdującego się pod skarbcem króla. To nie jest szczegół bez znaczenia. To, co dla jednych jest szatnią zwykłą, dla innych jest niezwykłym skarbcem. Gdyż skarbem jest czułe współczucie okazywane słudze Boga. Skarbem jest pomoc komuś, kto jest w dole. Skarbem jest nawet najmniejszy gest dobroci wyciągnięty w stronę osoby, która jest obrzucona błotem. Trudno jest czasem zbliżyć się do takich osób, jak Sedecjaszowi było trudno cokolwiek zrobić i w ukryciu tylko mu pomógł. Ale zgodził się na jego poniżenie. Bo są również, może i w naszej najbliższym otoczeniu, takie osoby, które są obrzucane błotem, które są w dole, które są znienawidzone. To niekoniecznie my, to ktoś obok nas. I tak trudno wtedy się do kogoś takiego zbliżyć. Trudno się też za tą osobę modlić. Ma człowiek pokusę niezauważenia kogoś w nieszczęściu. Tak jak się idzie ulicą na przykład i ktoś upada, rażony zawałem serca i na kilku przechodniów odwraca głowy, żeby nie czuć się odpowiedzialnym za udzielenie pomocy. Nie? Bo ich to mrozi. Nie tylko o sobie musimy myśleć w ten sposób, że jesteśmy w trudnej sytuacji, kiedy wchodzimy w ogień miłości Ducha Świętego. Czasem trzeba otworzyć oczy i zobaczyć kogoś, kto jest obok nas. Jeszcze się uczepię tych szmat. Nie są to takie szmaty bez znaczenia. Hebrajskie słowo określające łachmany, czyli bodartą odzież, brzmi beloei i pochodzi od rdzenia balach, które ma dwa znaczenia. A skoro ma dwa znaczenia, to możemy podwójnie rozumieć to słowo. Z jednej strony jest to coś zniszczonego, no odzież podarta, ale w drugim znaczeniu otacza niezmierną, nieogarnioną radość. Prawda, że dziwne? Taki homonim. Podwójne znaczenie tego słowa jest no, majstersztykiem Ducha Świętego, moim zdaniem. Bo to w takim dziwnym, prozaicznym geście, że jak komuś daje ubranie, żeby mu było lżej, mogę go doprowadzić do wypłynięcia miłości Ducha Świętego, która powoduje radość i odwraca smutek. Nie tylko modlitwa, ale również gest, słowo, obecność, rozmowa jest naszym wstawiennictwem. I przez te gesty również działa Duch Święty na kogoś, kto jest w dole, kto jest obrzucony błotem, z tego powodu, że się modli. A prorokom trzeba pomagać. Bóg potrafi dać człowiekowi zgnębionemu na duchu, nawet w czymś niepozornym, znak miłości wywołujący eksplozję niezmiernej radości. Choćby to było coś kupionego w szmateksie, niepozorny kamyczek, ametyst podarowany komuś, kto był dotknięty alkoholizmem, bo ametyst to znaczy być niepijanym. Może zwykła gra w Chińczyka czasem kogoś ucieszyć bardzo równie dobrze jak modlitwa. Może podarowany krzyżyk z drzewa oliwnego przywiony z ziemi świętej dla kogoś, kto niesie niezmierny krzyż cierpienia, osamotnienia, dołu, obrzucania błotem. Drobnostka. Swoje wstawiennictwo, tak myślę, powinniśmy rozumieć, żeby nie ograniczać się tylko do modlitwy, ale też do ludzkich gestów, w których potrafimy zobaczyć kogoś w nieszczęściu spowodowanym tym, że nosi w sobie Ducha Świętego. Podkreślam ten warunek, dlatego że powinniśmy się modlić za te osoby, które Bóg nam pokazuje. Nie za wszystkich, tylko te, które nam Bóg pokazuje. To może kogoś dziwić, że jest taka zasada, bo na modlitwie powszechnej modlimy się za cały świat, za prezydentów, królów i tak dalej. Okej, ale mam na myśli tą szczegółową modlitwę wstawienniczą twoją, w której ty się, że tak powiem, specjalizujesz i do której czujesz powołanie. Za konkretne osoby, które Bóg ci pokazał. Nie ograniczajmy tego tylko do modlitwy, bo niekiedy bardzo proste gesty mogą podziałać jak zesłanie Ducha Świętego. Bóg je może wykorzystać. Mówi też Pismo Święte, że Ebed-Melek zrzucił Jeremiaszowi szmaty, które po hebrajsku czyta się melachim, ale to słowo również ma dwa znaczenia. Można i tak je przeczytać i tak. Oznacza albo szmaty, albo żywicę olibanową używaną do kadzidła używanego tylko w miejscu najświętszym, w świątyni. Kadzidło przeznaczone tylko dla Boga. Właśnie, jak ktoś umie czytać Biblię, umie czytać rzeczywistość, która go otacza. Proste rzeczy wtedy mogą zupełnie nabierać innych wymiarów. Czyli co? On go uhonorował tym kadzidłem jakby, nie? Tą szmatą, w której Jeremiasz przeżył, coś, co się mówi kadzę komuś, no, przeżył uhonorowanie, tak jakby był w miejscu najświętszym. A przecież jest w dole, w błocie. Bardzo dziwne słowo i kiedy to odkryłem, to byłem zdumiony, ale mówię, rzeczywiście tak jest, że takie proste gesty czasem zwracają człowiekowi poczucie godności. Szczególnie kiedy jest upodlony i to z powodu szlachetnej modlitwy za innych. Czy niepodobnie było też z synem Jakuba, przeciw któremu stanęło jedenastu braci w rodzinie. Mówiłem już o nim, że został przez tych braci sprzedany do niewoli madianickich kupców, a ci sprzedali go do Egiptu, dlatego że się obnosił ze swoimi szatami, sam siebie honorował, wyżej nosił od swoich braci, wynosił się nad nich, dlatego że był prorokiem. I to jest coś takiego niebezpiecznego, że mając w sobie ogień Ducha Świętego, ogień proroka, człowiek może wejść w pychę, może się poczuć lepszym, może wejść w wyniosłość skłaniającą na przykład do krytyki innych i obmowy. I tak było z Józefem. Charyzmaty mogą człowieka zwieść do dumy. Więc Bóg oczyścił Józefa, jak oczyszcza się złoto w ogniu. Kiedy modlimy się za innych, nie możemy myśleć, że jesteśmy lepsi od innych. Kiedy prorokujemy, nie możemy myśleć, że jesteśmy lepsi od innych. Józef miał bardzo mocną lekcję upokorzenia. Bracia z zazdrości wrzucili go do cysterny pełnej błota, potem sprzedali za 20 srebrników. Oczyszczenie trwało długo, latami. Nawet prorocy nie w ciągu jednych rekolekcji się nawracają. I nie wystarczy im czasem jedna spowiedź. Józef więc został oskarżony o grzech, który nie popełnił. Dlaczego? Ponieważ nie widział grzechu, który popełnił. I to jest bardzo ważna też zasada. Bo bywamy też oskarżani nie tylko dlatego, że się modlimy, ale bywamy też oskarżani o czyny, których nie dopuściliśmy się, gdy nie widzimy w sobie grzechu albo ukrywamy w sobie grzech, który nie chcemy zobaczyć, a którego dopuściliśmy się. Jesteśmy oskarżani o różne rzeczy, ale to jest taki niuans. Mogę być oskarżony niesprawiedliwie, kiedy nie oddam Bogu sprawiedliwej winy. W sprawiedliwości, chcę przez to powiedzieć, kiedy ukrywam, nie widzę w sobie jakiegoś grzechu, którego się dopuściłem, to na zewnątrz Duch Święty może mnie oczyścić z takiej postawy przez to, że zostanę oskarżony niesprawiedliwie. Po to, żeby mnie obudzić, przebudzić wewnętrznie. Gdy Józef odbył oczyszczającą pokutę i uznał w sobie swoją wyniosłość, siedząc w więzieniu, za czyn, który nie popełnił, bo był oskarżony o to, że próbował uwieść żonę swojego przełożonego, został o dziwo wyniesiony do godności kanclerza. I tu znowu zauważmy taką zasadę duchową. Gdy uznał w sobie grzech wyniosłości, został wyniesiony. Możemy mieć fascynującą pozycję tylko wtedy, gdy się jej wyrzekamy. Został więc kanclerzem, zarządcą wszystkich skarbów Faraona, wszystkich spichlerzy gromadzących żywność, a w tamtych czasach żywność była na wagę złota. Ale też możemy widzieć w tych wszystkich spichlerzach i tym zarządzaniu Józefa coś innego, że człowiekowi jest powierzony zarząd dobrami duchowymi, łaskami. Gdy zupełnie wyrzeknie się wyniosłości wobec innych, wtedy może rozdawać jak kanclerz, jak król, kiedy nie chce być królem. I znowu więzienie, i znowu dół, i znowu oskarżenie. Prorok, który został oczyszczony ostatecznie z wyniosłości. No i wtedy, kiedy on został kanclerzem, Biblia mówi, że nagle tam, gdzie mieszkali jego bracia, 11 braci, którzy go przecież sprzedali, nastał głód w Kanaanie. Oni też nie chcieli widzieć w sobie grzechu, którego się dopuścili, zazdrosnej nienawiści, krzywdy, którą wyrządzili swemu bratu. Więc Bóg sprawił, że bracia Józefa zmuszeni zostali żebrać o żywność i u kogo? U brata. Bóg przedziwnie kieruje losami, ale ta nauka jest dla nas jak najbardziej potrzebna, dlatego że tak się czasem dzieje w naszych rodzinach. Że po latach pewne krzywdy ktoś musi wynagrodzić i ktoś musi się skonfrontować z osobami, które nienawidził, które niszczył, obrzucał błotem. Po latach. Dopiero wtedy, kiedy moja dusza przeżyje rozłam oczyszczenia i ogień Ducha Świętego już ją zupełnie oczyści, może dojść do takiego pogodzenia. Po latach. Więc przybyli bracia. Żebrają u Józefa o żywność. Nie rozpoznali go. On ich rozpoznał. Zobaczył, że to są jego bracia. Nie widzieli już w nim syna śmierdzącego owcami pasterza, ale najwyższego po faraonie dostojnika. On ich jednak poznał i znowu, co się dzieje, zaczął ich oskarżać o czyn, którego nie popełnili, o szpiegostwo. On chciał, żeby dokopali się do poczucia winy, które w sobie stłumili. Kto nie widzi prawdziwego grzechu w sobie, będzie oskarżony o czyn, którego nie popełnił. Potem Józef skrycie umieścił w workach z żywnością, którą podarował braciom, pieniądze, by później, gdy otworzą worki, mogli przypomnieć sobie o tych srebrnikach, które otrzymali za sprzedanie brata. Ale podziwiam tutaj wspaniałą, myślną pokutę, jaką im zastosował wobec braci. No, zwróćcie uwagę, to przecież bardzo dziwna pokuta. Wydaje się być karą, ale tak naprawdę jest nagrodą. Taki jest Bóg. Nawet gdy karci, nagradza. Bowiem kto przyjmuje pokutę, odnosi największą korzyść. Co to za pokuta znaleźć nagle w swym portfelu na przykład 2000 euro? I to tylko z tego powodu, że kiedyś sprzedało się kogoś z rodziny za 2000 zł. To musi obudzić sumienie. To musi poruszyć serce. Kiedy nagle skojarzę, że suma, którą otrzymałem za darmo, jakimś cudem znalazłem pod łóżkiem, przypomina mi tą, którą otrzymałem za zdradę swojej najbliższej osoby na przykład. Jak się wtedy może człowiek czuć? Historia kończy się pojednaniem Józefa i braci. Nie każdy rozłam musi być wieczysty. Dlatego nie wolno się załamywać w takich sytuacjach i trzeba czekać do końca. Jezus mówi, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Nigdy nie przestać się modlić nawet dla tych, którzy obrzucają cię błotem. Jest jednak warunek. Nie można fałszywie przebaczać. Co to znaczy fałszywie przebaczać? Przebaczenie Józefa i braci nie było fałszywe, nie było udawane. Wszelkie udawanie w Bożych oczach nie ma szans, żeby się udało. To znaczy, gdy jednamy się z kimś, pomijając poczucie krzywdy, i nie żądając od kogoś prośby o przebaczenie na przykład. Józef nie przyjechał do braci do Kanaanu, by prosić swoich krzywdzicieli, żeby już było dobrze i nie mówmy już o tym, co było dawniej. O nie. Wszyscy musieli sobie wszystko powiedzieć. I oni musieli przyjechać do niego i prosić go o przebaczenie. Przebaczyć? Jednać się? Miłosierdzie można tylko wtedy okazać, gdy ktoś okazuje skruchę niekłamaną, nieudawaną. Jak powiedział papież, nie można miłosierdzia mylić z pobłażaniem. Kto udaje, temu życie się nie udaje. Popatrzmy nawet na Kościół i na sakrament spowiedzi. Nawet Bóg nie okazuje miłosierdzia, gdy ktoś nie chce uznać swojej winy, nie okazuje skruchy wyznania przy spowiedzi. Nawet Bóg, a Boga trzeba naśladować. Kapłan nie może na przykład dać do rozgrzeszenia komuś, kto nie przyjdzie z wyznaniem swoich win do konfesjonału, nie wyzna tych win i nie powie, że żałuje. Nie może rozgrzeszać sobie, nie prosząc nawet grzesznika o to, czy ma ochotę się wyspowiadać na przykład. Nie da się ominąć tego. Bóg przebacza, ale trzeba wyjść w nieudawanie, w prawdę. Bywają krzywdy, które nigdy nie mijają, ale bywają takie, które są leczone. Myślę o Jeremiaszu i Józefie, o tych dwóch sytuacjach, bo jeden i drugi spędził jakiś czas w studni. Józef był rzucony do studni z błotem, Jeremiasz był rzucony do studni z błotem. Obydwaj doznali rozłamu w rodzinie. I to z tego powodu, że nosili w sobie Ducha Świętego. I Jeremiasz, i Józef byli też oczyszczani z własnych osobistych grzechów, oczyszczani przez ogień Ducha Świętego. Przeżyli rozłam oczyszczenia w sobie samych. Bo i w księdze Jeremiasza można przeczytać, że Bóg go wzywa do nawrócenia. Więc musiały być powody tego nawrócenia. Gdy ktoś doznał takiego wrzucenia w studnię, w cysternę pełną błota, kto doznał krzywdy niesprawiedliwej, upokorzenia, trącenia, oskarżenia, zranienia ciała, pomiatania jego godnością, nie zawsze jest tak, że może łatwo ponad tym wszystkim przejść, po prostu zapomnieć. Czasem nie można o tym zapomnieć, nie można z tego powodu spać, nie można już doznawać pokoju. To boli, szczególnie kiedy było niesprawiedliwe. Te uczucia, które są bardzo trudne, wzbierają hektolitrami w nas samych i co wtedy? Te łzy niewylane, co wtedy? Jak się zresztą wtedy modlić? Jaką modlitwą się modlić wtedy, kiedy doznaję takiego dołu, takiego ubłocenia niesprawiedliwego? Jak z tego wybrnąć? Jak wyjść z tego?